Na antenie radia UWM FM porozmawiamy teraz o płycie zatytułowanej To nie najlepszy czas dla wrażliwych ludzi. Patrick de Pan, czyli Piotr Madej, jest naszym gościem. Cześć, witaj.
Cześć, hej.
No to zacznę od życzeń spóźnionych, urodzinowych, no bo podkreślaliście to, gdy płyta się ukazywała, że data jest nieprzypadkowa, to był dzień twoich urodzin 36. Wszystkiego najlepszego i przy okazji od razu pytanie pierwsze, dlaczego akurat w ten sposób postanowiłeś połączyć dwa ważne dla siebie wydarzenia?
Dziękuję za życzenia. Postanowiłem tak zrobić, bo czemu nie? W sensie celowałem z premierą tej płyty jesienią i w sumie doszliśmy do wniosku, że to powinna być połowa października, więc dosyć naturalne było dla mnie przytulenie tego wydarzenia do moich urodzin, bo trzeba sobie robić prezenty, po prostu.
To kolejne pytanie będzie związane z tym, co przeczytałem o tej płycie. Piszesz, to jest cytat z ciebie, że opisuje ona proste historie, proste życie, też dlatego, że z tych prostych historii, które rzadko celebrujemy, ten każdy nasz tydzień, miesiąc, rok życia się składa. To jaki był ten twój dzisiejszy prosty dzień?
Akurat dziś, kiedy sobie rozmawiamy, to ten dzień był wyjątkowo fajny, ponieważ miałem dzisiaj próbę generalną ze swoim zespołem, ponieważ szykujemy się do trasy i rozmawiamy dosłownie chwilkę po tym, jak posprzątałem w moim studiu po bardzo intensywnych 5-dniowych próbach. Więc bardzo dobrze się czuję, bo uważam, że zrobiliśmy kawał świetnej roboty i nie mogę się doczekać koncertów. Więc mój dzisiejszy dzień akurat jest nad wyraz specjalny i wyjątkowy.
No właśnie, bo choć płyta ukazała się mniej więcej 3 tygodnie temu, no to koncertowo zacznie żyć od 9 listopada, wtedy pierwszy koncert w Katowicach, później kilka innych terminów listopadowych jeszcze i grudniowych, więc pewnie wciąż ten materiał i to, co związane z hasłem premiera płyty, mocno w tobie żyje.
Tak, tak, tak. Ten temat jest cały czas świeży i rzeczywiście płyta, którą dopracowywałem przez ostatni rok, jest jeszcze sporo pracy jakby po premierze, natomiast to już jest praca dosyć przyjemna, bo jakby równolegle z tą pracą idą też jakieś właśnie dobre słowa, wywiady. To są rzeczy, które ja generalnie lubię, szczególnie, że na razie wszystko wskazuje na to, że ta płyta się ładnie przyjęła w gronie moich fanów i nie tylko, więc raczej to są zajętości, ale miłe.
Czy zgodzisz się z takim hasłem, że to taka najbardziej naturalna płyta wypływająca z ciebie, a mówię o tym w kontekście nie tylko tego, że tak jak wspominaliśmy o tych prostych historiach opowiada, czy na nie zwracasz uwagę, opisując wprost różne historie z życia, nieważne czy prawdziwe, czy wymyślone, no ale są takie blisko każdego człowieka, wprost z domu właściwie, no ale z drugiej strony też ten proces nagrywania być może był naturalny i dałeś temu wyraz w niektórych fragmentach. Takim dla mnie dobitnym przykładem jest to, że w którymś z nagrań przed pierwszym wersem pierwszej zwrotki zostawiłeś takie charakterystyczne, które też daje jakąś taką więź. Wydaje mi się, że nie jest to jakaś napompowana, wyprodukowana płyta czy piosenka, ale coś takiego naturalnego, co wprost od siebie dajesz słuchaczowi.
Strasznie rozbudowane pytanie, ale zapamiętałem bo na jego początku. I tak, zgodzę się z tym, że ta płyta jest bardzo naturalna, bardzo mi na tym zależało. Jest ona, bo powiedziałeś chyba, że jest najbardziej naturalna, ja bym powiedział, że jest na równi z pierwszą płytą. Bardzo chciałem wrócić trochę do tej energii z debiutu, czyli takiego tworzenia muzyki czysto bezinteresownego, wynikającego z potrzeby, a nie jakby z interesu, jakkolwiek to słowo rozumieć. I jakby potrzebowałem sobie nagrać taką płytę. To było dla mnie bardzo oczyszczające.
Z jednej strony mówisz, że jest najbliżej debiutu, no ale z drugiej strony podkreślasz też, że to właśnie ten poprzedni album, czwarty, Miło Wszystko, był takim przełomem i poniekąd to, co słyszymy teraz na tej kolejnej płycie wydanej po 3 kolejnych latach, jest kontynuacją płyty Miło Wszystko.
Tak, tak. W sensie, kiedy siadałem do tej nowej płyty, faktycznie miałem taki zamysł w głowie, że no dobra, spróbujmy jakby w duchu poprzedniej kontynuować tę podróż. Częściowo się udało, a częściowo faktycznie zniosło mnie gdzieś w okolice debiutu, co wciąż uważam za same świetne jakby miejsce do lądowania. No, więc wydaje mi się, że jest to takie spotkanie pośrodku między starym a nowym Patrickiem.
To jakie były te 3 lata pomiędzy jedną a drugą płytą i w jaki sposób to, co się działo muzycznie, niemuzycznie w twoim życiu też wpłynęło na to, jak ta płyta finalnie wygląda, brzmi?
Były one bardzo pracowite pod każdym względem. Bardzo dużo się w tym czasie nauczyłem muzycznie, produkcyjnie, ale i co najważniejsze chyba, też dużo się nauczyłem o sobie. Ostatnie 3 lata były dla mnie czasem pracy sam ze sobą, nad sobą, więc dużo zrozumiałem sobie w ciągu ostatnich 3 lat i jakby wyniki tych ustaleń wewnętrznych są jakby zarejestrowane na tej płycie.
To jeszcze wrócę do tej codziennej szarówki, bo tak ją opisujesz. To jest coś, co ty lubisz bardziej niż ten splendor, hałas, blask fleszy, czy też tysiące słuchaczy, którzy gromadzą się chociażby na koncertach, które grasz towarzysząc Dawidowi Podsiadle.
To nie jest tak, że ja to wolę. Ja to doceniam bardziej teraz, szczególnie właśnie po takich przygodach jak Stadion z Dawidem. Natomiast jakby po prostu umiem doszukać się piękna zarówno w staniu na środku Stadionu Narodowego, czy tam w Chorzowie, czy gdziekolwiek, właśnie w blasku reflektorów i w wielkim hałasie, jak i w leżeniu, wiesz, na kanapie w poniedziałek o 13 u siebie w domu, kiedy to, nie wiem, wypicie kawy z kimś jest największym wydarzeniem tego dnia. Więc jakby śmiem twierdzić, że mało kto nie przeżywa takich dni, nawet jeśli ktoś jest super wielki i znany i nie wiadomo, jakie ma skomplikowane życie, to no nie wiem, jakby zależało mi, żeby ta płyta była taką wiadomością od człowieka do człowieka, od normalnego człowieka do normalnego człowieka, jakby takim komunikatem z bańki do bańki na zasadzie: hej, ja też mam szare dni i one wcale nie muszą być złe.
A też od wrażliwego człowieka do wrażliwego człowieka, nawiązując do tytułu, no bo pewnie ta wrażliwość nie bez przyczyny się w tytule płyty pojawia.
Tak, aczkolwiek to ma trochę zaczepiać, bo uważam, że każdy ma w sobie jakąś wrażliwość. Niektórzy mniejszą, niektórzy większą, natomiast największemu, że tak powiem, w cudzysłowie twardzielowi zdarza się uronić łzę i jest to piękne, więc jeśli ktoś jest wrażliwy, no to wiadomo, że przeżywa ten świat i czas bardziej i zawsze tak było. Natomiast tak, jakby chcę tu być jakimś takim orędownikiem takiego zamysłu, że nie ma nic złego w byciu wrażliwym.
Tytuł płyty zaczepny, no ale chciałeś na to zwrócić uwagę, że to faktycznie nie jest najlepszy czas dla wrażliwych ludzi?
Nie. Nie, to nie jest jakaś wielka wiadomość. Potem, hej, nasz świat nie ma się najlepiej, jakby ogarnijmy się. Wydaje mi się, że już to zostało dawno temu powiedziane i tak nic z tym nie robimy, więc już nie ma się co tutaj czarować, że ten czas nie jest najlepszy. Natomiast nie, po prostu bardzo długo nie miałem tytułu dla tej płyty i on właściwie został wymyślony już po jej nagraniu w ostatniej chwili, bo naprawdę czegoś panicznie potrzebowałem, a nie miałem. I po prostu zacząłem przegrzebywać swoje stare notatki i znalazłem tam takie zdanie: to nie najlepszy czas dla wrażliwych ludzi. Czyli to oznacza, że to miałem gdzieś to kiedyś zaśpiewać, w sensie zamysł był taki, zapisując to gdzieś kiedyś, że fajny wers do zaśpiewania. Finalnie nigdzie go nie zaśpiewałem, więc uznałem, dobra, no to nazwijmy tak płytę, pasuje do tego.
Zapytam jeszcze o to, jak te piosenki powstawały. Ostatnio miałem okazję rozmawiać chociażby z Leskim, Pawłem Leszowskim, który przyznał się, że tworząc nowy album, który czeka jeszcze na swoją premierę, znamy do tej pory tylko jeden singiel, pozwolił sobie na coś takiego, że teksty pisał w studiu, bezpośrednio nagrywając utwory, bo, i to była jakby przyczyna takiej decyzji, był świadomy tego, że wtedy nie będzie włączała mu się jakaś taka autocenzura i będzie mógł właśnie szczerze mówić o tym wszystkim, co czuje. Ta twoja płyta też tej szczerości i historii, wydaje mi się, osobistych jest pełna. Też powstawała w podobny sposób i też czujesz, że potrzebujesz właśnie tworzyć coś tu i teraz, a nie siedzieć godzinami przy kartce i później decydować, nie, może o tym nie będę opowiadał, może ta historia jest zbyt moja.
Zdarza mi się coś takiego, jak Pawłowi. Natomiast to nie jest jakaś metoda, którą świadomie aplikuję. Wydaje mi się, że po 11 latach umiem już na każdym etapie sobie przefiltrować to, co chcę i co mogę i co czuję, że jest to ze mną w porządku zaśpiewać, a co nie. Zdarza mi się taki spontan, szczególnie kiedy na przykład tworzę piosenkę, mam 80% tekstu, brakuje mi dwóch wersów, a wiem, że ten dzień dzisiaj, w to popołudnie, mój zamysł był taki, że ja planowałem nagrać wokal, bo jestem generalnie zadaniowcem, więc ja sobie wymyślam, kiedy co robię i staram się to realizować. I często ten jakby bat, który sam sobie zarzucam, jest bardzo mobilizujący i wyciska ze mnie jakąś taką kreatywność i zmusza mnie do podejmowania, jak to się mówi, męskich decyzji szybkich. Więc jest sporo takich wersów zaśpiewanych 5 minut po tym, jak zostały napisane, ale jest też na tej płycie generalnie dużo tekstów, które są efektem jakby wyleżenia, wysiedzenia, wielu skreśleń i wielu zniszczonych kartek, że tak to mówimy. Jest po prostu dużo wychuchanych tekstów.
Wspomniałem Leskiego, to co was łączy, to też to, że porzuciliście wytwórnie i własnym sumptem te nowe albumy. Twój już się ukazał, jego się niebawem ukaże, no to zapytam o tę decyzję, jaki ona miała wpływ i czy dała ci jakąś taką większą swobodę, wolność, czy wcześniej w kontakcie z wytwórniami nie miałeś tego problemu, że ktoś cię ponaglał, pospieszał, wpływał na to, jak to ma brzmieć, jeśli chodzi o piosenki, płyty?
Ja nigdy nie miałem aż takich przebojów z wytwórniami, bo wydaje mi się, że ja zawsze reprezentowałem trochę ten taki około alternatywny nurt. Nie jestem i nigdy nie byłem wielką popową gwiazdą, która generuje olbrzymie przychody, więc jakby warto się zastanowić nad każdym jej westchnięciem, bo wydaje mi się, że takie coś ma miejsce przy dużych nazwiskach. Natomiast u mnie ta decyzja przyszła bardzo naturalnie. Miałem jakiś tam gotowy materiał, czułem, że chcę go wydać typu za 2 miesiące, na przykład pierwszy singiel, a wiem, że nie ma szans, żebym w 2 miesiące znalazł wytwórnię i się z nimi podpisał i w ogóle od razu to wydał. Ja generalnie jestem z natury niecierpliwy i uznałem, że nie mam siły i zdrowia jakby raz, że szukać wytwórni, a dwa, że wstrzelać się w jakiś tam kalendarz wydawniczy, ustalać jakieś rzeczy z milionem ludzi, których nigdy na oczy nie widziałem, a którzy z jakiegoś powodu będą mieli wizję, jak ja to powinienem zrobić. Nie bałem się i nigdy nie miałem sobie problemu, żeby ktoś mnie kontrolował muzycznie, natomiast wiem, że byłoby kontrolowanie mnie pod wieloma innymi względami, jakieś grafiki, tytuły, nie wiem, sesja foto. Nawet jeśli ten ktoś to opłaca, to miałem takie podejście, kurde, nie chce mi się, jakby tyle lat już to robię, wiem jak to zrobić, wiem ile mniej więcej kasy trzeba na to przygotować, jestem sobie w stanie to zrobić i przynajmniej będę sam sobie panem wszystkiego. Oczywiście nie robiłem tego sam, bo mam jakichś tam ludzi, którzy mi pomagali i pomagają, natomiast to wszystko jakby miało bardziej rodzinny charakter, aniżeli bycie przykładanym do jakiegoś szablonu w wytwórni i pchania się do okienek wydawniczych.
No i faktycznie czułeś tę swobodę, spokój większy tworząc album?
Oczywiście. W sensie i tak towarzyszyło mi i dalej towarzyszy sporo stresu, no bo stres tu jest naturalny.
Narzucałeś sobie go sam w tej chwili, pewnie.
Oczywiście. Jakby stres nie jest przyjemny, wiadomo, ale stres jest takim znakiem z organizmu, że mi zależy. No, gdyby mi nie zależało, to bym miał wywalone na to wszystko, a jednak mi zależy, więc przeżywałem jakieś, no dużo decyzji związanych z wydawaniem całego tego materiału. Natomiast nie żałuję tego. Myślę, że to była super decyzja i każdemu ją polecam. Zresztą jak tak obserwuję nasz rynek i zagraniczny, to wydaje mi się, że to jest jakby bardzo naturalna decyzja i wydaje mi się, że będzie tego tylko więcej takich ludzi teraz.
Prostota i piosenkowość to są te dwa słowa, które też charakteryzują tę twoją najnowszą płytę. Podobnie jak album Miło Wszystko. Ale ja też wychwyciłem coś takiego, że oprócz tej piosenkowości, tego, że są tam refreny, które chce się nucić i mam wrażenie, że ci, którzy z materiałem się zapoznają, a później spotkają się z tobą na koncercie, będą to robić bardzo ochoczo i z łatwością, no to też znalazłem kilka przynajmniej takich fraz, które myślę, że do słuchacza, odbiorcy tego albumu się przykleją. Moja ulubiona to może prosta, ale też jakoś tak chwytająca bardzo silnie za serce ta, która brzmi następująco. Bez ciebie Sopot to tylko jedno z wielu miast. Proste, ale myślę, że świetnie też oddające jakąś konkretną historię. Czy ty pisząc piosenki zwracasz uwagę na to, żeby w tym refrenie na przykład, czy w jakimś innym momencie pojawiało się coś takiego, co faktycznie może chwycić jedno zdanie, dwa zdania, jakieś takie rzeczy, które ze słuchaczem na dłużej zostaną?
No jasne. Ogromna praca zostaje tutaj właśnie wykonana, jak już mówiłem wcześniej, ponieważ uważam, że tekst to jest to, co dzisiaj najbardziej wyróżnia artystę. Bo zrobić muzykę dzisiaj jest o wiele łatwiej niż kiedyś. Każdy ma dzisiaj możliwość przy niewielkim budżecie nagrać sobie całkiem niezłej jakości piosenkę. A tekstu nikt mu nie pomoże napisać. Żaden program ani AI nie wymyśli, tak uważam, dobrej piosenki, jeśli chodzi o tekst. Więc dobre pióro to dzisiaj skarb, więc poświęcam dużo pracy tekstom i dużo czasu, więc jakby tego typu zaczepki są bardzo świadomie zaaplikowane w mojej twórczości. Cieszę się, że to doceniasz.
Doceniam i to bardzo. Zaczęliśmy od tego twojego dzisiejszego dnia. Wspominałeś, że zakończyłeś właśnie próbę przed tym, kiedy zaczęliśmy nagrywać rozmowę. No to zapytam właśnie o atmosferę i to, z kim ruszysz za moment w Polskę, by zaprezentować na żywo te piosenki i jak bardzo to, co usłyszymy na koncertach, będzie różniło się od tego, co brzmi na płycie. Czy będzie się różniło, a może wręcz przeciwnie, staracie się odtworzyć to, co udało się zarejestrować na krążku.
Zacznę od końca. Powiedziałbym, że zrobiliśmy takie 50-50, bo bardzo mi zależało, żeby to nie było tylko odtworzenie całej płyty i dobra, mamy to, tylko żeby się tym jednak pobawić żeby podejść do tego bardzo organicznie, żeby jak najmniej rzeczy leciało z komputera. No i w wielu miejscach są porobione jakieś jakby rozszerzone formy i tak dalej. Wzięliśmy też parę starszych numerów na warsztat, więc są nowe aranżacje starych rzeczy. Będzie cover, więc jest tak, no, śmiem twierdzić, atrakcyjnie. Natomiast robię to w składzie, z którym występowałem dotychczas, czyli na perkusji człowiek na basie oraz na gitarze, ale jest ten skład powiększony o Agę Bigaj, czyli moją koleżankę z zespołu Dawida Podsiadły oraz artystkę Agę Bigaj. I bardzo się cieszę, Aga będzie mi towarzyszyć na klawiszach i śpiewać, więc fajnie, bo pierwszy raz od 11 lat w zespole pojawiła się kobieta. I śmiem twierdzić już po teraz próbach, że dodała pięknego koloru i charakteru całej tej oprawie muzycznej.
To trochę jest tak, że jako autor piosenek, który sam wykonuje swój repertuar, ale z drugiej strony też towarzyszy innym artystom na scenie, doceniasz rolę, jaką odegrać może w twoim zespole ktoś, kto też sam tworzy i tą własną ścieżką podąża?
Tak, oczywiście. No właśnie z tego powodu zaprosiłem Agę do siebie, bo no, spędziliśmy ze sobą mnóstwo czasu właśnie na trasach Dawida i wiedziałem, że Aga jest bardzo charyzmatyczna, nawet w roli muzyka, ja nie lubię tego słowa, ale muzyka sesyjnego, czyli jakby muzyka, który towarzyszy gwieździe na scenie, a szczególnie, że mi też już od paru lat się marzyła obecność kogoś takiego u mnie w zespole. No i tak, w sensie oczywiście podpatruję. Często się zastanawiam, jak ja się czuję gdzieś u kogoś, w sensie gdzieś u kogoś, u Dawida, na przykład jako muzyk, na co zwracam uwagę i staram się pamiętać, jakby być empatyczny wobec na przykład moich muzyków w moim zespole. Nie mówię, że u Dawida mi źle, tam jest bardzo dobrze, ale jakby to doświadczenie, że na scenie stoję i stałem i na środku, i z tyłu, jest dla mnie bardzo cenne i pomaga mi nabrać jakichś nowych perspektyw na to, jak prowadzić zespół, jak, nie wiem, prowadzić próby, jak się zachowywać na scenie.
Czyli ten koncertowy skład to Piotr Madej, Aga Bigaj, Adam Baran, Adam Stępniowski i Marcin Chryczyk w takim pięcioosobowym składzie.
Dokładnie tak.
Ruszacie w trasę i ten pierwszy koncert 9 listopada, tak?
Tak, w Katowicach. Później widzimy się jeszcze w sześciu bodajże innych miastach. 21 listopada w Krakowie, 23 we Wrocławiu. W Warszawie będzie to 26 listopada Fabryka Norblina i następnie jest jeszcze Poznań 29 i w grudniu gramy w Kielcach i Toruniu 5-6. Wszystkie daty są na moich social mediach widoczne. Mam nadzieję, że w przyszłym roku na tej liście pojawi się Olsztyn, ponieważ na razie go tu nie ma, a bardzo miło to miasto wspominam i występy w nim, zarówno na festiwalach, jak i w klubach, więc z całego serca wierzę, że w przyszłym roku uda się również zajechać do Was.
No to my też trzymamy kciuki, a póki co oswajamy słuchaczy z twoim nowym albumem. Jeszcze raz polecamy płytę, która ukazała się w połowie października, o której dzisiaj na antenie radia UWMFM opowiadał nam Patrick DePan. To nie najlepszy czas dla wrażliwych ludzi. Dziękuję ci, Piotrze, za rozmowę.
Bardzo dziękuję też.